Chciałbym dzisiaj mówić o takim trudnym temacie, który wierzę, że jest bardzo ważnym tematem. I analizując nasze, powiedzmy, to, co mamy na stronie oczywiście, jakie te nasze, powiedzmy, z wszystkich lat kazania, które są co tydzień nagrywane, to w sumie bardzo mało na ten temat głosimy, a nawet w ogóle w pewnych tematach. Ostatnio Piotrek właśnie poruszał właśnie jeden z tych tematów na temat świętości, tak? A ja chcę mówić o czymś takim, jak ja to tak sobie zatytułowałem, taki cykl jakby nauczania w pewnych tematach. I są takie trzy filary zdrowego nauczania ewangelicznego. I ja to se znalazłem, Bóg mi to pokazał. Myślę, że dał mi objawienie, też chciałbym się to z wami dzielić. I są pewne trzy takie rzeczy, które apostoł Paweł, on tutaj nas uczy. I ja to nazwałem zdrowe nauczanie, takie ewangeliczne nauczanie. I są trzy rzeczy, trzy tematy, które są szerokie. Ja tylko dzisiaj jednego dotknę, bo to jest niemożliwe, abym o tych trzech mówił. I w zasadzie mówiąc o tym jednym temacie, to ja tylko jedną ze sfer tylko dotknę. I może gdzie to jest napisane? Może przeczytajmy sobie w liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. 4, tak. 4. Nie, to drugi, przepraszam. Drugi do Tymoteusza. I chciałbym tak zwrócić wam uwagę, czwarty rozdział przeczytam, ale trzeci rozdział w zasadzie Paweł mówił pewnych rzeczy. Tak. Działa. Czyli tak, trzeci rozdział, drugi list do Tymoteusza, Paweł zapowiada o nadejście trudnych czasów i on pokazuje, co będzie cechą tych trudnych czasów, a w czwartym rozdziale on to jakby podsumowuje. I dlatego mówię, że są trzy takie tematy, jak ja sobie to przeanalizowałem, są trzy główne tematy tego zdrowego nauczania, które, jak tutaj przeczytamy, to zauważycie, że Paweł mówi, że nie lubi się tego słuchać w kościele. Ludzie, szczególnie w tych czasach, nie będą chcieli słuchać o tych tematach. I oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że każdy temat jakiś, tak, który jest związany z nauczaniem Słowa Bożego, jakikolwiek temat, można oczywiście niewłaściwie rozumieć, można przesadzić, jak to bym powiedział, przegiąć, można mieć po prostu wejść w maliny, czyli zboczyć albo w prawo, albo w lewo, ale jest zdrowe nauczanie w tych tematach i wiem, że można przesadzić, ale myślę, że to, co wam będę mówił, że to będzie zdrowe. Ale wy sami to ocenicie zresztą. Dobrze, ale może się najpierw pomodlę, zanim przeczytam ten fragment. Ojcze, ci dziękuję za moich braci i siostry. Proszę, abyś otworzył nasze serca i uszy, abyśmy mogli przyjąć twoją naukę. Abyś nas, Panie, wyposażył do życia chrześcijańskiego w zrozumieniu, w posłuszeństwie, ochoczo, w imieniu Jezusa. Amen. I tutaj czytamy tak. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Dlatego to jest to, co ja będę mówił, to jest nauczanie ewangeliczne. Ale oczywiście to ma oparcie również w Starym Testamencie. ale ja skupiam się na nauczaniu ewangelicznym. I to jest część życia chrześcijańskiego. I jakie to są trzy rzeczy? Ja tylko będę mówił o jednej dzisiaj, tylko jednej dotknę tego tematu. Są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz w tym nauczaniu, jakbyśmy ten trzeci rozdział przeanalizujemy, to nie, całego nie, tylko pokażę wam, dlaczego tak to rozumiem. Chrześcijańska postawa do pieniędzy. Czy Biblia mówi na ten temat? Tak, dużo ma do powiedzenia. I wiecie, w chrześcijaństwie te tematy od średniowiecza aż po dzisiejsze czasy współczesne są wypaczone, są przesada jest nadużywanie, jest złe rozumienie tego tematu. Drugi temat oczywiście to jest ten temat związany z autorytetami, czyli posłuszeństwo autorytetom, czyli szacunek do autorytetów, począwszy od autorytetów rodzicielskiego poprzez, powiedzmy, autorytet społeczny, polityczny czy religijny, tak zwany duchowni, przywódcy. Następny temat to jest życie z Bogiem, pobożność, czyli świętość życia, uświęcone życie. I zobaczcie, te trzy rzeczy, one są ważne i potrzebne do naszego życia chrześcijańskiego. Bardzo ważne. Bo jeżeli nie mamy właściwego zrozumienia tych rzeczy i właściwej praktyki chrześcijańskiej, to nasze życie chrześcijańskie może kuleć. I nie będziemy wzrastali jako ludzie wierzący czy jako społeczność, ponieważ zaniedbujemy te tematy. Ja chcę tylko dzisiaj dotknąć jednego tematu i w jednym z, jakby można powiedzieć, z podpunktów tego tematu, to jest pierwsza rzecz, czyli temat związany z pieniędzmi. I wiem, że o tym się w ogóle u nas w Kościele praktycznie nie głosi, bo sobie przyjrzałem kazania. I zazwyczaj nie lubimy tego tematu, bo jak już słyszymy na temat pieniędzy, to już się boimy, że dawajcie kasę, bo nie ma, nie? Ale to nie jest moją intencją, Bóg jest świadkiem, ja chcę tylko wam dać zdrowe podejście do tego tematu. Temat jest bardzo szeroki, ale ja chcę się skupić na tym dzisiaj, w tym temacie, czyli co Słowo Boże objawia nam, co nauka ewangeliczna, czy Jezus, czy apostołowie mówią na temat pieniędzy, jak to powinno wyglądać, czy to jest temat ważny. I tak analizując tylko to, dlaczego w trzecim rozdziale Paweł o tym wspomina, w tym drugim do Tymoteusza, czyli trzeci rozdział i te pierwsze wersety. I tu ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi. No z czym się to kojarzy? No, z czym wam się to kojarzy? Jak ktoś jest samolubny, tak? Nie umie się dzielić, jest chciwy, to jest wszystko związane z pieniędzmi, tak? Tak? Zgodzicie się czy nie? Później dalej, rodzicom nieposłuszni, czyli chodzi o temat związany z szacunkiem do autorytetów, tak? A później dalej, jak będziemy czytać, pisze tak, którzy przybierają pozór pobożności, a ich życie jest zaprzeczeniem mocy, czyli brak świętego życia, brak uświęcenia, tak? Rozumiecie? I Paweł to podsumowuje w czwartym rozdziale o dobrej, zdrowej nauce, że w dniach ostatnich ludzie nie będą chcieli o tym słuchać, tak? Bo będziemy chcieli słuchać, wiecie, o tym, jak i Pan Bóg jest dla nas dobry, jak daje nam prezenty, o łasce, o tym, wiecie, że co dla nas Bóg zrobił. Ale kiedy się okazuje, kiedy chcemy uczyć, czy kiedy się uczy ludzi, czy nas jako Kościół, czy my słyszymy, jak nas ktoś uczy, o tym, że życie chrześcijańskie jest nie tylko braniem, ale jest dawaniem, no to już się czujemy niewygodni i zagrożeni. Tak? No, jak wychowujemy swoje dziecko? Na początku ono jest skupione na braniu i to jest oczywiste i to tak ma być. Tak? My tylko się skupiamy wokół niego, my go karmimy, my mu pupę wycieramy, wszystko za niego robimy, wyręczamy, ale później, kiedy dziecko już dorasta, no to już wymagamy, tak? Nie chciałbyś cały czas dziecko karmić, które ma 10 lat i go łyżeczką karmić i wiecie, i wycierać mu pupę, tak? Ja bym nie chciał. Aż w końcu doprowadzamy go do wieku do dorosłego, że już jest sam odpowiedzialny i w stanie służyć i założyć rodzinę, tak? Taka powinna być kolej rzeczy, zgodzimy się? Amen. To jest normalne. Dobrze. To ja będę chciał dzisiaj mówić o tych właśnie finansach. Ja wierzę, że Bóg oczekuje od swoich dzieci, abyśmy umieli dobrze zarządzać. Zobaczcie, kiedy Bóg postawił w ogrodzie Eden Adama i Ewę, to co? Dał mu pewien depozyt. Powiedział, to wszystko jest wasze i macie tym zarządzać. Wtedy nie było pieniędzy, nie było fabryk, był inny styl życia, ale była pewna materia, którą musieli zarządzić. Amen? I Bóg od nas również tego oczekuje, tak? Żebyśmy mądrze zarządzali tymi dobrami materialnymi, które mamy. Amen? Dla siebie samych też, dla naszych rodzin, dla naszych domów, ale dla chwały Bożej, tak? Ale my to ma być mądre, w Bożej mądrości. Amen? I my musimy to zrozumieć. Następna rzecz, co jest taka ważna w tym wszystkim, że to jest właśnie zaspokojenie tych naszych potrzeb, potrzeb rodziny, jeżeli chodzi o zarządzanie materialnymi dobrami czy pieniędzmi i tak dalej, potrzeb naszych rodzin, społeczeństwa, no bo słyszymy w Biblii, podatki płaćcie, Jezus też o tym mówi, Paweł o tym mówi, tak? Czyli nikomu nie mamy być nic dłużni, tak? Podatki trzeba płacić, no co nam się podoba, czy nie podoba, co Bogu, to Bogu, co cesarzowi, to cesarzowi, no. Następna rzecz, pomaganie ludziom w potrzebie, tak? No i jest właśnie ta służba Boża. No i myślimy, no ale jak? No przecież Bóg pieniędzy nie potrzebuje. Tak, Bóg pieniędzy nie potrzebuje. Bo Jego jest srebro, Jego jest złoto i tak dalej. Ale jest służba Boża, o której czytamy, i są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz w tej służbie Bożej w finansach to są dziesięciny, ofiary i jałmużnę. Zgodzicie się z tym? No ale powiecie, no ale to jest Stary Testament. W Nowym również to działa. I chcę o tym mówić, że również w Nowym to działa, tylko nasze spojrzenie na ten temat jest inne. Z innej perspektywy. Z inną motywacją serca. Ponieważ my dzięki łasce Bożej Bóg zmienił nasze serce. Dodał nam nowe serce, nowego ducha i w inny sposób powinniśmy patrzeć na temat finansów. Czyli ważna jest jakby temat motywacji. Jeżeli jeszcze chodzi o tą sprawę, może właśnie no cały czas z pieniędzmi, tak, i ja bym się chciał bardziej skupić na temacie właśnie dziesięciny, nie poruszę tamtych tematów, bo czasu nie wystarczy. Ale jakby tylko w tym temacie. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to chciałbym przeczytać właśnie wypowiedź Jezusa w kwestii finansów i apostoła Pawła. I może przeczytajmy Łukasza. Z Ewangelii Łukasza wypowiedź Pana Jezusa, 16 rozdział, żeby dać wam takie pewne podłoże, jakby takiego właściwego spojrzenia na ten temat. I tutaj w 16 rozdziale, zobaczcie, jest podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. I jak to czytamy dalej, tak, może ja całego nie będę czytał, tylko streszczę to. I tu był bogaty pan, miał jakiegoś tam swojego zarządcę, no i ten pan dowiedział się, że doszły do niego słuchy, no, że ten zarządca trwoni majątek swego pana. Czyli trwoni, nie kradnie, trwoni, źle wydaje. Wiecie, że my jako chrześcijanie też możemy trwonić to, co nam Bóg daje, na głupoty? Rozumiecie? Trwonić na głupoty, wiesz? Może tak być. Sąsiad ma Mercedesa, ty masz malucha, no i ty też musisz mieć Mercedesa i postaw się, zastaw się. Rozumiecie? I to jest głupota, ale naprawdę wielu ludzi się na to daje nabierać. Chrześcijan gonią za pieniędzmi, to tylko jest taki przykład obrazowy, wam pokazałem, ale jest wiele, wiele innych rzeczy. Czyli jest coś takiego, tak? No i ten właśnie człowiek sobie pomyślał tak, no skoro mi grozi, że mnie mój pan zrzuci ze stołka, nie będę miał pracy, no to ja po prostu muszę sobie jakoś tych pozyskać przyjaciół. No i wezwał tych innych jakby dłużników swego pana, I się pyta, ile jesteś dłużny mojemu panu? On mówi tam 100 baryłek oliwy. No napisz 50. Jakby ze swojej pieniędzy daje, dokłada 50. Tak? Czyli sam daje, nie? No i później drugiego i tak dalej. Ile byłeś winny mojemu panu? On mówi, no tam 20 baryłek. Napisz 10, tak? I tak dalej. Czyli on dokłada. I później Jezus to podsumowuje i mówi tak. I ja wam powiadam. I teraz posłuchajcie, i to jest ważne, co tutaj Jezus chce nas nauczyć. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Tak podsumowuje tą przypowieść. Dalej mówi tak. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto jest w najmniejszej, jest niesprawiedliwy i wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidzić, tak, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzać. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Tak? Najczęściej my lubimy czytać, nie możecie Bogu służyć i mamonie. I mówimy, a pieniądze są złe. To nie jest prawda, że pieniądze jest złe. Sposób złego zarządzania pieniędzmi jest zły. Tak? Złego zarządzania pieniędzmi jest zły. Tylko dla siebie nadużywanie, to jest złe. Ale korzeniem wszelkiego zła jest co? Miłość, tak? Tak, do tego pieniądza, to jest złe. I to może przeczytajmy, Paweł pisze w liście do Tymoteusza, tak? Pierwszy list, tam szósty rozdział, od szóstego wersetu i pisze tak. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, czyli pobożność, czyli moje życie z Bogiem. Pobożność jest wielkim zyskiem. On tutaj mówi o sprawach materialnych, Paweł, w jakim sensie? Jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Co to znaczy? Wyjaśnia. Albowiem niczego na świat nie przyjęliście, dlatego też niczego wynieść nie możecie. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia, w sidła, liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przeróżne cierpienia. Tak? Dlatego nauka o sprawach finansowych dla nas jest ważna, bo skąd wiesz, że ty nie zboczysz z tej drogi wiary? Dlatego jest tak ważna. I na przykład jeszcze, nie będę tego czytał, tylko wam powiem, w Ewangelii Mateusza zobaczcie o czterorakiej glebie. I była gleba, gdzie były chwasty. I co to było, te chwasty? To była uda bogactwa, pożądanie rzeczy materialnych. I tu jest mowa o nas, chrześcijanach, że jeżeli na tych rzeczach ty się będziesz skupiał, to twoja wiara nigdy nie urośnie, bo te chwasty zagłuszą cię. Jezus o tym uczył. Jest to częścią nauczania. Ja wiem, że były te rzeczy wypaczone, tak, w kościele na przestrzeni wieków, w średniowieczu na przykład, no, że ludzie wierzący mają być biedni, bo Jezus był biedny, apostołowie byli biedni i musi być bieda, tak? Kapłani nie, znaczy oni też niby ślubowali ubóstwo, ale wiecie jak to było. No. To różnie to było w historii. Ale była po prostu taka nauka, tak? Zresztą to była też hipokryzja z ich strony, ale tego typu rzeczy. I wiecie, również to do kościołów przeszło później, protestanckich. Tak samo w innych kościołach też było tak, że my modlimy się o pastora, aby był biedny, bo będzie pokorny i lepiej nam służył. No ja w ogóle nie rozumiem, takiej pobożności. Modlimy się o pastora, żeby on był biedny, bo będzie pokorny i lepiej będzie nam służył. Ja wam powiem tak, bracia i siostry, kochane, nie módlcie się o mnie w ten sposób. Ale zdarzały się takie rzeczy. Naprawdę, śmiejecie się, ale naprawdę tak było. Tak było w kościołach, bo czytałem różne książki, między innymi Hegin o tym pisze. I on mówił, jak on był kaznodzieją tym wśród baptystów. I tam taka była pobożność, tak rozumieli te tematy. Tak się te rzeczy rozumiało. Śmiejemy się, ale mówię wam, naprawdę są takie rzeczy, no, bo rozumiemy pewne rzeczy, już trochę inaczej myślimy, dzięki Bogu. Także na ten temat uczył Jezus. Czy Jezus mówił coś na temat dziesięciny? Mówił, tak? Czy nie mówił? Mówił. Mówił czy nie mówił? Mówił. W Ewangelii o tym czytamy. W Ewangelii tam chyba Łukasza, czy tam gdzie to jest, kiedy mówił odnośnie faryzeuszów, że to, co najważniejsze w zakonie, jest sprawiedliwość, miłosierdzie, nie? A mówi, biada wam faryzeusze, bo wy mówicie, że o, najważniejsze to jest, są dziesięciny i tak dalej. A on mówi, nie, najważniejsze w zakonie jest posłuszeństwo, sprawiedliwość i miłosierdzie. Mówi te rzeczy, i on tam chodzi o te dziesięciny i tak dalej. Mówi, należało czynić i nie zaniedbywać ich. Ale oni chybiali celu, bo oni mówili, my jesteśmy sługami Bożymi, dawajcie nam kasę. Łupili ich. I Jezus był przeciwny temu. Ale zakon o tym uczył. Dobrze. I teraz tak, wierzę, że bardzo ważne w tym wszystkim, jeżeli tego nie złapiecie, to ja już w ogóle mogę was nie uczyć. Jak tego nie złapiecie, to już w ogóle, to już dalsza nauka moja pójdzie w las. Wierzę, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, jeżeli chodzi o tą sprawę finansów, jest twoja właściwa postawa, twojego serca, aby być gotowym, aby być posłusznym Bogu. Twoja właściwa postawa, ochocza postawa. Jeżeli chcesz mieć przełom w swoim życiu takim materialnym, doczesnym, jeżeli nie będziesz miał właściwej postawy serca, to po prostu nie będziesz doświadczał błogosławieństwa z dawania. I dlaczego tak myślę? Bo tak Słowo Boże pokazuje. I pokażę wam, gdzie jest o tym napisane. Może Izajasz, rozdział pierwszy, 19 rozdział. I tu jest napisany 19 werset. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. I tutaj w innych tłumaczeniach Biblii, jeżeli będziecie ochoczo posłuszni, z dóbr ziemi będziecie korzystać. Ochoczo. Wierzę, że to jest bardzo ważne, to co wam mówię. Ochoczo. W innych tłumaczeniach Biblii. Może jeszcze drugi list do Koryntian. Dziewiąty rozdział, werset 7. Każdy, tak jak sobie postanowi w sercu, nie zżela z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. I jakbyście to czytali, chodzi o kontekst dawania pieniędzy. I może jeszcze Łukasz 6,38, to co Jezus mówi. Dawajcie, a będzie wam dane. I dalej. Dawajcie, będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jakbyście czytali wcześniej, to też jest to związane z pieniędzmi. Czyli jest pewna obietnica, że jeżeli masz właściwe serce i chcesz być dawcą, chcesz być ochoczy, to wtedy będziesz mógł, miał prawo spodziewać się jakby wzrotu Bożego, Bożego błogosławieństwa. Ale nie na tej zasadzie, że ty dajesz Panu Bogu złotówkę, a On ci da 5 zł. Ja nie mówię teraz o pazerności, bo ja widziałam takie rzeczy na konferencjach, gdzie wychodzili kaznodzieje i zachęcali ludzi, żeby dawali na ich wielką służbę, bo jak dadzą, to oni wtedy, jak dasz tyle, to Bóg ci da tyle. Ja myślę, że to jest całkiem zła motywacja. W ogóle takiej motywacji Bóg nie uwzględni. Możesz dawać do końca życia i będziesz biedny i będzie ci brakowało. To nie oznacza, że dajesz po to, aby być bogaty. Nie, dajesz po to, bo po pierwsze, to później może ja o tym będę mówił, bo po pierwsze, rozumiesz te zasady, chcesz być Bogu posłuszny. To jest jakby, to może później o tym mówię. Ale wierzę, że ważną rzeczą jest to, żeby mieć właściwą postawę serca, czyli musi być postawa ochocza, gotowość posłuszeństwa, rozumienia tego, że to jest częścią naszego życia chrześcijańskiego. Ta zła motywacja serca to jest to żal, kiedy jesteś skąpy, rozumiesz? Kiedy żal ci, ojej, ja muszę na ten kościół dać. Tak żalem rzucisz na tą tacę złotówkę, tak się to boli. Po prostu powiem wam, nie róbcie takich rzeczy. Nie rzucajcie bogów moniaków, naprawdę nie róbcie tego. Nie wysypujcie, ja widziałem takie rzeczy, jak wysypują ludzie moniaki, wiecie, na tacy. Nie róbcie tego, naprawdę nie róbcie tego, bo to nie wypada. Przed Bogiem nie wypada. Ja znam przypowieść o tej wdowie, co Jezus uczył, że dała ostatni grosz, ale to było ostatnie jej grosz, ona nic nie miała. A jeżeli ktoś dobrze mu się powodzi, a wysypuje przed Bogiem, wiecie, moniaki, żółciaki z portfela, to wiecie, to obraża Boga, naprawdę. Mówię wam szczerze, ja widziałam takie rzeczy i po prostu to nie jest tak. Naprawdę. Czyli nie może być żalu, nie może być skąpstwa, nie może być spoczucia winy. Że ja mówię, no jak ty nie dasz Bogu dziesięciny, no to pójdziesz do piekła. Ta postawa, jeżeli cię motywuje, to też jest zła. Ananiasz i Sefyria, wiecie, dali kasę na zbór, bo chcieli się pokazać. Bo chcieli się pokazać, jacy oni są hojnymi dawcami. Tak? I przyszli do stóp apostołów i rzekomo złożyli wszystko, co sprzedali przed stopy apostołów. No niby dobrze zrobili. Wszystko. I mu powiedzieli, no sprzedaliśmy majątność i my teraz tu wszystko dajemy dla Kościoła. A to było kłamstwo. Spowodowane ich pychą, bo szukali chwały ludzi. Ta postawa też się Bogu nie podoba. Zgodzicie się z tym, czy nie? I wiecie, jak oni skończyli? Padli martwi. Mamy szczęście, że chwała Boża nie jest u nas tak w kościele. U nas tak w kościele, bo by może niektórzy martwi padli. Nawet i ci, co wysypują moniaki. A stać ich na wiele więcej. No i też nie może być to właśnie z poczuciu strachu, tak? Że jeżeli ty nie dasz, to po prostu Bóg cię nie będzie błogosławił i pójdziesz do piekła, bo okradasz Boga. To też bardzo zła motywacja. Właśnie też nie może być takiej interesywności, pazerności, że jeżeli ty dasz Bogu złotówkę, to ci 10 odda. Ja to widziałam na konferencji, byłem może z 2 lata wierzący, niecałe 2 lata, pojechaliśmy na konferencję na Litwę i jak ja posłuchałem tych kaznodziejów amerykańskich, jak oni zaczęli, tu dawaj, to jak dasz tyle, to ci Bóg tyle. I ci biedni ludzie, ci Litwini po prostu z tej chciwości, pazerności rzucali pieniądze. A ja tak czułem taki niesmak w tym. To nie tak działa, naprawdę. Zasada jest prosta. Ochoczego Bóg miłuje. Jeżeli będziesz ochoczo posłuszny Bogu, to z dóbr ziemi będziesz posłuszny, spożywał. Rozumiecie? To jest, uważam, kwintesencja tego, co ja do was mówię. Jeżeli nie rozumiemy właściwej intencji i złej intencji i serca w temacie dawania pieniędzy, jeżeli tego nie rozumiemy, to bardzo źle. To możemy nie doświadczać, wiecie, Bożego błogosławieństwa. I słyszałem o takich rzeczach, że na przykład są ludzie, którzy mówią tak, no wiecie, bracie pastorze, ja jak jestem już ileś tam 20 lat człowiekiem wierzącym, to ja zawsze dawałem dziesięcinę. I zawsze, i nigdy jakoś nie czułem się szczególnie przez to błogosławiona. A pastor się pyta, no ale dlaczego dawałaś? No bo tak, to tak w kościele było to przyjęte, tak? No ale dlaczego mam to robić? Ja nie wiem, no tak mnie nauczyli i tak dawałam, no i tak ludzie oczekiwali, tak robiłam, nie? I można robić coś bez wiary, bez przekonania, ale my mamy Bogu służyć w wierze, rozumiecie? Rozumiecie, o czym ja mówię? W wierze my żyjemy. A jeżeli ty tylko coś robisz, bo robisz, a nie masz w tym przekonania, no to tak naprawdę nie jesteś człowiekiem wiary. To lepiej nie dawaj. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Następna rzecz. Kiedy się rozmawia z różnymi ludźmi, mówią, no ja nie widzę dziesięciny w Nowym Testamencie, to jest dla Starego Testamentu. Ten temat. Że nigdzie nie ma w Nowym Testamencie. Tylko to jest, a my jesteśmy wolni, my jesteśmy, żyjemy w łasce. No to ja powiem tyle. Tacy ludzie nie znają Biblii, no, słabo ją czytają. Jeżeli chodzi o dziesięciny w Starym Testamencie, to ja bym to podzielił na dwa okresy czasu. Pierwszy okres czasu to jest ten okres czasu patriarchów. Tak? Abraham i Jakub. Od Abrahama do Mojżesza jest ponad 400 lat. I wtedy dopiero przychodzi zakon. Zgodzicie się? Tak jest? Tak? I widzimy tą historię z Abrahamem. Znamy tą historię z Abrahamem, tak? Kiedy przychodzi Melchisedek, list do Hebrajczyków, 7 rozdział o tym mówi, tak? I ten Melchisedek jest kim? Obrazem Chrystusa. I historia była taka, że Abraham odbił Lota, swojego tam ziomala, że tak powiem, tak? Bradanka. I w ten sposób uczcił Boga, kiedy wyszedł do niego ten Melchisedek. Oddał hołd dla tego Melchisedeka i dziękczynienie, bo Bóg mu pobłogosławił. A Melchisedek jest typem Chrystusa. Amen? Amen. A my jesteśmy dziećmi wiary w Abrahamie. Tak? Nie w Mojżeszu, ale w Abrahamie. Czyli Abraham złożył dziesięcinę, tak? Chrystusowi. Po co? Aby go uczcić. Bo rozumiał, że wszystko to, co miał, iż zawdzięczał, to, że odbył tego bratanka i to, co zdobył, i te bogactwo, to wszystko to miał dzięki Bogu. I w ten sposób go uczcił. Kiedy patrzymy się na patriarchę Jakuba, to on z kolei był wygnany, tak? Znaczy nie wygnany, uciekał przed swoim bratem Ezawem. Był goły i wesoły, że tak powiem, a miał chęć na jego pierworództwo. Tak? Ale, jak wiemy, miał konflikt z bratem Ezawem i uciekał. Kiedy on tak uciekał i później był goły i wesoły i ślubował Bogu tam gdzieś, to było gdzieś tam na pustyni, że jak mu Bóg pobłogosławi, to on ze wszystkiego mu odda dziesięcinę. No i później znamy historię i Bóg mu błogosławił. I w ten sposób złożył ślub, ale też i uczcił Boga, tak? Nie miał nic. Mówi, Boże, ja nie mam nic. Miałem mieć jakąś kasę, tu mnie brat chce zabić. Jeśli Ty mnie, Boże, pobłogosławisz, to ja Cię w ten sposób będę czcił. I tak było w patriarchach. Czyli dziękczynienie i hołd i ślubowanie, Boże, ja, jeśli Ty sprawisz, jestem goły i wesoły, sprawisz cud w moim życiu, to ja będę Cię czcił darami swego mienia. I o tym Salomon mówi, czci Pana darami swego mienia. Tak? I on to rozumiał. Jeżeli chodzi o Stary Testament, jeżeli chodzi o temat związany z zakonem i dziesięciny pod zakonem, to musimy zrozumieć bardzo prostą rzecz, że w zakonie dziesięcina była obowiązkiem dla Izraelitów. Dlaczego? Ponieważ obowiązek był dlatego taki, ponieważ każde plemię Izraela otrzymało dziedzictwo, ziemię. A Lewici, którzy byli kapłanami, sługami Boga i tylko oni mogli służyć w świątyni, oni mogli czcić Boga i składać ofiary, oni nie mieli działu ziemi i ich działem była dziesięcina. Rozumiemy to? I dlatego, jeżeli czytamy proroka Malachiasza i tam jest powiedziane, że właśnie z powodu ich skąpstwa, z powodu tego, że nie przynosili ofiar, Bóg nie miał w nich upodobania. I mówił nawet, powiedział, że okradzacie Boga. I ta zasada stosuje się jakby do tamtych czasów. I dlatego uważam, nie można mówić chrześcijanom, że jak nie płacisz dziesięciny, okradasz Boga i idziesz do piekła, bo to jest herezja moim zdaniem. Ale dla tamtej społeczności i dla tamtego ludu Izraela to była prawda, to było Boże stwierdzenie stosowne do tego, jak to Bóg im zalecił. Tak? Oni okradali Lewitów. Inni, wiecie, współbracia, mieli ziemię, mieli wszystko, mieli kasę, ale nie wspierali Lewitów. Także tak to należy spojrzeć, jeżeli chodzi o Stary Testament. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to już wspomniałem w liście do Hebrajczyków, jest o tym wzmianka w 7 rozdziale, 2 werset, 5, później dalej od 9 do 10 i ta historia z Abrahamem. I tam jest powiedziane, że nawet Lewici, czy nawet Mojżesz w lędźwiach Abrahama jakby złożył dziesięcinę. Później Jezus mówi właśnie tu w Ewangelii Mateusza, ten 23-23, co mówiłem już wcześniej, że najważniejsze w zakonie to jest sprawiedliwość, miłosierdzie i należało jakby te dziesięciny i tak dalej składać, a tego nie zaniedbywać. I trzecia rzecz, co mówi już wprost o dziesięcinie, wprost już tego, bo tutaj to można, no ale tutaj nie jest wprost powiedziane, no tak, nie jest wprost powiedziane, możemy robić metafory. Ale jest w Nowym Testamencie apostoł Paweł odwołuje się wprost do zakonu i do dziesięcin. Znacie taki fragment? Jest. I on mówi w kontekście wspomagania usługujących w kościele, w kontekście apostołów i tak dalej. I to jest list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i od wersetu 9 i później 13-14 przeczytam wam. Ale kontekst jest taki o służbie apostołów, o służbie liderów Kościoła. I on mówi w tym kontekście i mówi tak. Albowiem w zakonie Mojżesza napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? I dalej, czy nie mówi raczej ze względu na nas? Tak, jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młócarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. I może teraz werset 13. I tu Paweł się zwraca wprost do zakonu. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? I teraz posłuchajcie. Tak też postanowił Pan. Ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. No pisze tak czy nie? A weźcie sobie te odnośniki. To jest 4 Mojżeszowa 18 i tak dalej. Tu jest odwołanie się do zakonu Mojżesza, do zasad dziedzictwa kapłanów. A Paweł mówi, odwołuje się do zakonu i mówi, że to jest nasze prawo dziedzictwa. Później dalej, jak będziecie czytać, on mówi, ja z tego prawa nie skorzystałem. Nowy Testament. Czy jest wolność w płaceniu dziesięciny? Jest. jest. Bo nawet jak Ananiasz i Sefyria przynieśli rzekomo wszystko, aby się ludziom pokazać i zebrać chwałę, to Piotr powiedział, czemuście to zrobili, aby kusić Ducha Pana? Czemuście to zrobili? To wszystko było wasze. Mogliście tym zarządzić, jak chcieliście. Tak? Masz jakiś dochód, wszystko jest twoje, możesz tym zarządzić, jak chcesz. Bóg cię nie zmusza do tego, byś to robił. Ale masz wolność w tym. Ale też masz błogosławieństwo w tym, że jeżeli to będziesz robił, masz błogosławieństwo w tym, że również Bóg cię będzie w tym błogosławił. Że będziesz zaopatrzony, to nie oznacza, że będziesz bogaty. I będziesz miał, wiesz, na luksusy i zbytki, na wycieczkę, wiecie, na Madagaskar czy gdzieś tam, nie? Bo wygrasz, cię tam wujek z Ameryki ci prześle i se pojedziesz i się zabawisz fajnie. Nie o to chodzi, naprawdę nie o to chodzi. Bo życie w pobożności to jest to, że Bóg zaopatruje twoje potrzeby, a nie twój ekscentryzm i twoje zbytki i luksusy. Bóg mówi, że zaopatrzy cię, że będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, że będziesz miał dach nad głową, że będziesz miał w co ubrać, że będziesz miał co jeść, że nikomu nie będziesz nic dłużny. To znaczy, że będziesz płacił na bieżąco wszystkie rachunki za mieszkanie, za prąd, za wodę, za telefon, za internet. I jeszcze będziesz umiał hojnie łożyć na wszelkie dobre dzieło. I to jest Boże błogosławieństwo. Nie oznacza, że musisz zarabiać 10 tysięcy. Boże błogosławieństwo to jest właśnie to. Masz co jeść? Masz się w co ubrać? Nikomu nie jesteś nic dłużny? I jeszcze łożysz na dzieło Boże? To jesteś błogosławiony. A jeżeli ciągle ci brakuje, jeżeli nie masz co jeść, jeżeli jesteś zadłużony, to znaczy, że nie jesteś w Bożym błogosławieństwie. No tak czy nie? Jeżeli też skrobisz się, jesteś w kościele, no i tak, no nie mam pieniędzy, no rzuciłbym 10 zł, no ale nie mam na bułkę, albo muszę zapłacić rachunek. Rozumiecie, o czym ja mówię? To też nie jest Boże błogosławieństwo. Nie oznacza to, że jeżeli nie masz pieniędzy, bo jesteś biedny, bo Jezus uczył, że są pośród nas biedni i oni zawsze będą biedni. Tak? I mamy wspierać ludzi. Biednych, braci i siostry. Ale normalnym życiu chrześcijańskim błogosławieństwo w sferze materialnej jest właśnie w tych sferach. Masz zaopatrzenie dla swojej rodziny. Dach nad głową, płacisz rachunki, nie masz dłużników, wierzycieli. I jeszcze wspierasz dzieło Boże, Kościół, czy innych ludzi, czy biednego brata, czy siostrę, czy zbór lokalny w dziesięcinach, czy jakieś misje, organizacje chrześcijańskie. To znaczy, że jest w twoim życiu Boże błogosławieństwo. Jeżeli tego nie ma w twoim życiu, to znaczy, że nie rozumiesz jeszcze sprawy finansów jako chrześcijanin. Bo ja rozumiem, że może jesteś rok, może dwa, może pięć, ale że już jesteś 10-20 lat w Panu, a ciągle jakby w tej sferze się zmagasz, to uważam, że jest to coś nienormalnego. Uważam, że może nie rozumiesz właśnie tych właściwych Bożych zasad dawania na Boży sposób, w Bożych intencjach serca, z właściwą postawą serca i motywacji. I jeszcze raz chcę podkreślić, że to, co wam mówiłem, czy mówię na temat, powiedzmy, tylko tej jednej sfery, dziesięcin, która, jak wierzę, jest zarezerwowana dla, jakby powiedział, dla tej sfery lokalnego kościoła, w której jesteś, czyli tam, gdzie chodzisz na zgromadzenia. Zasada zawsze jest ta sama, ochotnego dawcę Bóg miłuje. To musisz o tym wiedzieć, że po prostu masz wolność, nikt cię nie zmusza. Zobaczcie, u nas w kościele nie ma czegoś takiego, że my was zmuszamy do dziesięciny, albo głosimy kazania, bo ja na przykład nie słyszałem kazań, ja sobie przejrzałem nasze kazania, w ogóle my na ten temat nie głosimy. A są takie kościoły, że tam się niemalże co tydzień głosi na ten temat. I ludzie dają. Niektórzy właśnie we właściwej, niewłaściwej postawie serca. Ale ja, moją intencją serca jest wam pokazać Boże biblijne zasady, że ten temat jest częścią życia chrześcijańskiego. Że jako chrześcijanin po prostu powinieneś siać w trzech sferach swego życia, czyli wspierać lokalny kościół, wspierać jakieś po prostu organizacje chrześcijańskie, służby chrześcijańskie, domy dziecka i tak dalej, wiecie, jakieś organizacja parakościelne, które służą, powiedzmy, no nie wiem, biednym dzieciom gdzieś tam w Afryce i tak dalej, prześladowanym chrześcijanom, tak? Myśmy mieli tutaj brata, tak, z tej fundacji Open the Doors, tak? Ja was zachęcałem do tego, mówię, siej też pieniądze w tej sprawie, w te tematy. Macie naprawdę masę możliwości. Czyli na konferencję pojedziemy, tak, siejemy w służbę tego czy tamtego brata. Czy też jałmużna, tak, pośród nas są bracia, siostry i mamy możliwość ich wspierać. To są organizacje charytatywne, które zajmują się ubogimi. Naprawdę. Jeżeli ty jako chrześcijanin jeszcze nie robisz takiej kalkulacji w swoim życiu, w budżecie rodzinnym, że część pieniędzy poświęcasz na służbę Bożą, no to masz odpowiedź, dlaczego nie jesteś błogosławiony. Bo zaniedbujesz służbę pańską. A służba pańska w tych sprawach finansów to są te trzy dziedziny życia, moim zdaniem. I każdy sługa Boży ci to powie. Dziesięciny, ofiary, jałmużnę. Jeżeli tutaj kulejesz, no to nie dziw się. Ale czasami możesz mieć pieniądze i masz pieniądze, ale nadużywasz to. Bo nie wspierasz lokalnego kościoła, nie łożysz na jałmużnę i na inne rzeczy, ale stać cię na wycieczki do Egiptu i drogie samochody. I wiecie, że tak się dzieje pośród braci i sióstr? A później się dziwimy, że kościoły są takie małe. Ale jakby każdy wiernie był wierny Bogu w tych sprawach, wiecie, to byśmy już dawno by chyba Pan Jezus przyszedł. Bo na cokolwiek chcemy zrobić, jakąkolwiek ewangelizację, jakikolwiek pomysł, to po prostu mamy pewien potencjał pieniędzy, tak? I musimy po prostu stosownie do wiary. Chcielibyśmy sobie budynek wybudować, no czego nie budujemy? Bo nas na to nie stać. Chcielibyśmy zrobić fajną ewangelizację, wynająć tam billboardy, tam postawić scenę. To wszystko kosztuje. To wiecie, to nie jest tak, chodźcie, zróbmy, bo myśmy tu już nie raz rzucali takie hasła. Chodźcie, zrobimy. I później kto robi? Także tak się to się dzieje, nie? Że częścią życia naszego chrześcijańskiego również jest ten temat związany z finansami. I uważam, że każdy chrześcijanin powinien mieć to w swojej świadomości, jak zarządza swoim budżetem domowym. I musi uwzględnić te trzy rzeczy. Oczywiście Bóg cię nie zmusza, zbawiony jesteś z łaski. Ale jeżeli kulejesz w swoim życiu w sferze finansowej, to pomyśl, jak się ma sprawa w tej sferze służby pańskiej, w sferze finansów. Czy ty jesteś tu wierny? Po prostu bądź szczery przed Bogiem. To jest trudna mowa, to co ja wam mówię. Ale ja nie mówię wam po to, by was zgnębić. Ale mówię wam po to, żeby was troszkę i zasmucić, ale i zachęcić. I teraz chcę mówić, dlaczego powinniście dawać pieniądze na te trzy dziedziny życia w finansach. Po pierwsze, z miłości do Boga. Tak? Ponieważ Bóg wyraził swoją miłość poprzez danie, bo tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał. Tak? A znowu apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 2 liście do Koryntian, 5 rozdział, 14-15 werset mówi tak, że miłość Boża ogarnia nas do tego przekonania, że skoro On swoje życie oddał i my winniśmy oddać za Niego. Czyli widzisz, skoro jesteś, doświadczyłeś Bożej miłości, skoro ta Boża miłość cię ogarnia, to rozumiesz, że jesteś dawcą, że chcesz dawać, bo błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. To jest nauczanie samego Pana Jezusa. Amen? Jeżeli nie masz postawy dawcy, to znaczy, że jeszcze jesteś niedojrzały w wierze. Z różnych przyczyn. Może słyszałeś złe nauczanie na temat finansów. Może byłeś wykorzystany przez, wiecie, kaznodziei Prosperity, czy tam innych i tak dalej. Nie chcę w to wnikać. Może się zgorszyłeś, bo widziałeś, bo jakiś tam był kościół i pastor, wiecie, jeździł Mercedesami i chodził do agencji towarzyskiej i roztrwonił majątek kościoła. Takie rzeczy są! Ale nie zmienia to faktu, że temat finansów jest ważną rzeczą w naszym życiu. Amen? Bo dzisiaj tak to wszystko działa, wiecie. Dlatego musimy zdrowo na to spojrzeć. Spojrzeć na to Bożymi oczami. Czyli jeżeli kochasz naprawdę Boga, tak, to po prostu Jezus mówi tak, że kto mnie miłuje? Kto mnie miłuje? Słów moich przestrzegać będzie. Będzie je wykonywał. Jeżeli naprawdę kochasz Boga, to rozumiesz, że Bóg jest dawcą i On zachęca cię do tego, żebyś dawał. Jeżeli naprawdę Bóg cię ogarnia swoją miłością, to wyraź to. Nie miej węża w kieszeni. Okej? Dobrze. Następny powód do dawania, to jest właśnie ta prosta zasada. Kocham Boga, jestem Mu posłuszny. To jest wyraz twojej pierwszej miłości do Boga. To jest tak jak w narzeczeństwie. Wiecie, jak to jest w narzeczeństwie? Jak narzeczona mówi do narzeczonego, chodź, pójdziemy tu i tu, to on idzie. Chodź tu i tu, to idzie. A później jak się pobiorą, żona mówi, chodź, pójdziemy tam. No nie chce mi się. Nie tak jest? Nasza świeża miłość do Boga wyraża się w naszym ochoczym posłuszeństwie. Śmiejecie, patrzycie się na mnie, byście mnie widzieli w takiej akcji chyba, co? No ale też przyłóżcie palec w swoją stronę, bo te trzy też pokazują na was. Także, no tak jest. Po prostu mamy wolność. Jeżeli chcemy wzrastać w wierze, musimy być posłuszni Bogu, tak? Bo to jest nasz interes, amen, w cudzysłowie interes. To jest dla naszego dobra. Może nas to boli, może to nas coś kosztuje, ale ostatecznie to będzie błogosławieństwo, przyniesie do twojego życia, do twojego domu, do twojej rodziny i tak dalej. Po co dawać? Następna rzecz, kiedy dajesz, mówię w tych trzech sferach, to masz możliwość wspierać dzieło ewangelizacji. Pomyśl sobie o tym. Może nie umiesz głosić, ale wspieraj tych, co głoszą. Amen? I w ten sposób masz po prostu dział w wypełnieniu największego przykazania Pana, abyśmy szli i głosili Ewangelię. Amen? Pośrednio w tym uczestniczysz. Bo wspierasz po prostu Kościół, wspierasz innych usługujących, którzy głoszą Ewangelię. Amen? Po prostu masz w tym dział. To sobie gromadzisz skarb w niebie. To ci nie będzie odjęte. Amen? Gromadzisz sobie lokatę. Wiecie, tutaj jak czasami przychodzą mi te rozliczenia, wiecie, z ZUS-u, jaką będę miał emeryturę, no to normalnie płakać się chce. Wam też? Ale jest po prostu jeszcze inne konto. Amen? Jeszcze gdzie indziej możecie, jest lepsze gromadzenie kapitału. Amen? Pomyślcie o tym. Czwarta rzecz. Kiedy wspierasz, po co dawać, kiedy wspierasz właśnie Kościół i służby w Kościele, to tak naprawdę to ty wyposażasz świętych do dzieła posługiwania. Ty innych błogosławisz i oni ciebie błogosławią. To jest wspólne dla naszego, dla naszej wspólnej korzyści. Rozumiesz? Ty błogosławiąc ich, oni ciebie później błogosławią, bo oni ci usługują. I to działa, wiecie, w kółeczko tak. Tak? Tak to działa. I następna rzecz właśnie, dlaczego powinniśmy dawać? Bo kiedy dajemy, rozumiemy tą zasadę, że Bóg jest dawcą i jest w tym Boża obietnica, że kiedy dajemy, to będzie nam dane to, co mówił Jezus. I nie mało nam dane, wystarczająco dane, miarą natłoczoną, utrzęsioną. Tak? I to będzie dla ciebie błogosławieństwem, ale też dla innych, którzy są wokoło. Amen? I to jest ta twoja inwestycja w niebie. Także masz 5 powodów, dlaczego powinieneś uwzględnić jako chrześcijanin temat pieniędzy w swoim życiu. Bo to nie jest temat nieważny, bo tak się słyszy, pieniądze są złe, to jest nieważne. Słowo Boże dużo na ten temat uczy. Ja tylko wam dotknęłem, tak troszkę na temat dziesięciny wam powiedziałem i to troszeczkę wam powiedziałem. I ogólnie powiedziałem troszkę o ofiarności, o różnych, ale to, co chcę wam pokazać, to, co uważam jest najistotniejsze w tym wszystkim, to motywacja twojego serca. Czy ty jesteś człowiekiem wiary w sprawie finansów? A jeżeli jesteś człowiekiem wiary w sprawie finansów, to powinieneś w wierze te rzeczy praktykować. Tak? Tak? Amen. Jakoś cicho. Kto jest za tym? Aleluja. Dobrze. Teraz ja mogę się o was pomodlić. I też mogę się modlić o tych, którym wam, no, którym wam jakby nie wystarcza na wasze potrzeby. Ale też chciałbym was zachęcić, którzy tu może nie musicie się tu pokazywać, rąk podnosić, że jesteś tą osobą, że tam masz ciężko z finansami i jakoś nie umiesz mądrze zarządzać. Ale chcę się modlić też z takimi ludźmi, którzy tak jakby uniżą się przed Panem w tej sprawie, że może się dopiero teraz zrozumieli, że no, nie mieliście właściwego rozumienia, nie praktykowaliście w tych sprawach wiary, czyli w sprawach dziesięcin, ofiar i tak dalej. I że chcecie to zmienić, chcecie uwzględnić to w swoim życiu, w świadectwie życia chrześcijańskiego. Jeżeli jesteś taką osobą, to ja się chcę z tobą modlić, żeby przyszedł przełom do twojego życia, żeby Bóg ci dał mądrość, abyś był człowiekiem błogosławionym, żebyś miał wszystko, co ci potrzeba, tak? Żebyś miał dach nad głową, żebyś miał ubranie, żebyś miał co jeść, żebyś nikomu nie był nic winien i żebyś jeszcze umiał łożyć w służbę pańską, tak? Chcę się o takich ludzi tu modlić. Jeżeli jesteś taką osobą, nie musisz podnosić ręki czy tam tu wychodzić, a jak chcesz, to możesz to zrobić, ale chcę się modlić o takich ludzi, ażebyście byli wolni przede wszystkim w myśleniu, w sercu, wolni, aby dawać we właściwy sposób, ok? Chcecie się ze mną modlić? Ja chcę się o to modlić. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę moich braci, moje siostry i Twój Kościół. I proszę Cię, Panie, o tych, którym dzisiaj, Panie, nie wystarcza, którzy tutaj w tej dziedzinie finansów nie mają, Panie, błogosławieństwa, bo po prostu może są biedni, bo może po prostu nie umieją, bo może po prostu zaniedbali te sprawy, Panie, w swoim życiu. Może byli, Panie, zbytnio pyszni, bo może coś tam, po prostu te pieniądze źle nimi zarządzali dla swojej samolubstwa. Jakkolwiek jest, to ja, Panie, przynoszę tych braci i siostry, aby oni byli wolni w tym, aby nikt i nic ich, Panie, nie wiązało w ich umyśle, w ich sercu, aby byli wolni w tym i byli wyzwoleni do posłuszeństwa Tobie w tej sferze, Panie, finansów, aby mieli właściwą postawę, jak dawać, Panie, i Panie, jak siać w Twoje królestwo. Ja ich w tym błogosławię i proszę Panie, jeżeli jest jakikolwiek nad nimi może przekleństwo pokoleniowe z powodu, Panie, przekleństw po rodzicach, to ja teraz, Panie, to łamię w imieniu Jezusa Chrystusa i nie zgadzam się na żadne ubóstwo nad moimi braćmi i siostrami, ponieważ kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, On stał się przekleństwem, On stał się jakby ubogi, abyśmy my byli błogosławieni wraz z wierzącym Abrahamem. Dlatego ja, Panie, wzywam Twoje imię i nie zgadzam się na przekleństwo, jakiekolwiek przekleństwo, Panie, z powodu, Panie, czy to ich, Panie, złej postawy, czy rodziców. Ja teraz to łamię w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja ogłaszam Boże zaopatrzenie, że Bóg jest władny zaspokoić wasze potrzeby, tak, żebyście jeszcze obfitowali i mogli łożyć jeszcze na dzieło Boże. Ja to ogłaszam nad wami w imieniu Jezusa Chrystusa i mówię, bądź błogosławiony w imieniu Pana i uwierz w to, że Jego łaska również jest w sprawie finansów w twoim życiu, w sprawie materialnego zaopatrzenia, żebyś miał wszystkiego pod dostatkiem, żebyś miał dach nad głową, żebyś się miał w co ubrać, co jeść, nikomu nie był winien i jeszcze mógł łożyć hojnie na dzieło Boże. Ja Cię w tym błogosławię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.